Zawód lekarza od lat cieszy się ogromnym prestiżem i szacunkiem społecznym. Zawód ten wiąże się także z atrakcyjnymi zarobkami. Pani minister zdrowia jest za tym, żeby lekarze zarabiali miesięcznie trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Podobnego zdania jest Jakub Szulc, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie mam problemu z tym, aby lekarze zarabiali trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, ale sprzeciwiam się temu, aby za pieniądze publiczne zarabiali 200, 300 czy 400 tysięcy złotych miesięcznie. A takie przypadki mają miejsce, mówił podczas kongresu Wizja Zdrowia, Diagnoza i Przyszłość. Warto zauważyć, że wynagrodzenie lekarza zależy nie tylko od specjalizacji, ale także od miejsca pracy. Lekarze pracujący w publicznych szpitalach często zarabiają mniej niż ci zatrudnieni w prywatnych klinikach czy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ponadto lekarze prowadzący własne gabinety mogą zarabiać znacznie więcej, zwłaszcza jeśli są to gabinety o wysokiej renomie. Wspomniane na wstępie zarobki to te najwyższe, ale niczym rzadkim są kwoty rzędu 25, 30 czy 40 tysięcy złotych miesięcznie. No i pytanie, czy lekarze zarabiają za dużo, czy biorąc pod uwagę skalę odpowiedzialności i może w sam raz, i też jeszcze inne pytanie, jaki wpływ te zarobki mają na nasz system ochrony zdrowia. I o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi panowie. Doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego. Dobry wieczór. Halo, czy jest pan doktor z nami? Nie ma pana doktora, ale może jest drugi pan doktor. Jest pan doktor Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, specjalista położnictwa i ginekologii. Dobry wieczór. Także nie mamy drugiego gościa. Czyli za chwilę połączymy się z tymi gośćmi. Ja natomiast przedstawię informację o tym, że istnieje coś takiego jak płaca minimalna w lecznictwie. W przypadku lekarzy jest to w tym roku od lipca 10 400 zł brutto dla lekarzy ze specjalizacją pierwszego i drugiego stopnia. I te wynagrodzenia wzrosły o 1200 zł rok do roku. A dla lekarzy lub dentystów bez specjalizacji to jest 8,5 tysiąca zł. Z kolei stażyści zarabiają 6800 zł. To jest wzrost o 769 zł w porównaniu do roku 2023. Ale realne wynagrodzenia lekarzy są dużo wyższe. Świadczą o tym oferty pracy. Na przykład na portalu Klinika Ofert widać ogłoszenie do prywatnej placówki medycznej w Zielonce koło Warszawy, gdzie oferuje się lekarzowi specjaliście 300 zł za godzinę pracy, a w Tarnobrzegu w szpitalu onkologicznym daje się 200 zł za godzinę. Natomiast w Sosnowcu w prywatnej placówce medycznej 150 zł. Są jednak stawki 400 zł za godzinę dla specjalistów neurologii, urologii, ortopedii, chociażby w Gdańsku, Wrzeszczu. Mamy już gości, mam nadzieję. Pan doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami także pan doktor Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, specjalista położnictwa i ginekologii. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Zacznę od pana doktora. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiada zmiany w sposobie finansowania pensji lekarzy, ich uposażeń. Czy pan też widzi potrzebę takich zmian? A wprost mówiąc, czy lekarze zarabiają obecnie za dużo?
Znaczy, trudno mi się odnieść, czy zarabiamy za dużo, czy za mało, ponieważ to wszystko zależy. Jeżeli spojrzymy na chociażby dane, które otrzymujemy od takiej agencji, to jest Agencja Ochrony Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, to zawsze tam jest wprost powiedziane, że 80% lekarzy specjalistów i ponad 90% lekarzy bez specjalizacji nie zarabia ustawionych trzech średnich krajowych, po których samorząd lekarski zawsze uważa, że powinno być to pewne minimum. Więc to też przeczy tym zdaniom ministra zdrowia, że lekarze bardzo dużo zarabiają. De facto dzisiaj rano gruchnęła taka informacja, że są lekarze, którzy wystawiają faktury po 300 tysięcy złotych. No jak spojrzymy do tego raportu, to faktycznie takich lekarzy w całej Polsce jest może 200. I to wszystko zależy w jakich działkach. Oczywiście są bardzo deficytowe specjalizacje, jednak neurochirurgia dziecięca czy kardiochirurgia dziecięca, gdzie tych lekarzy jest bardzo mało. To są specjalizacje z bardzo długą krzywą uczenia. I tam faktycznie te pensje mogą być duże. Ja osobiście nie znam lekarza, załóżmy w województwie zachodniopomorskim, który zarabia 300 tysięcy na miesiąc, więc traktuję bardziej to jak jako pewnego wyrazu akcję prowokacyjną, ponieważ dzisiaj w budżecie ochrony zdrowia brakuje wielu miliardów złotych i zamiast skupić się, jak pozyskać te środki, jak je lepiej wydawać, jak to rozwiązać wiele bolączek systemu ochrony zdrowia, to coś tak uważamy, że znaleźliśmy kozła ofiarnego, no i jak tamten rząd miał prawników i sędziów, tak widać ten rząd chyba uplasował sobie lekarzy.
No i pan doktor Jerzy Gryglewicz, czy pan uważa, że lekarze zarabiają za dużo, albo inaczej, czy sposób decydowania o tym, jak lekarze zarabiają w Polsce i ile zarabiają, powinien ulec zmianie?
Przede wszystkim musimy sobie jasno powiedzieć, że nie można w ten sposób zadać pytania, bo jeśli ktoś dużo pracuje, a lekarze są zawodem, gdzie liczba godzin przepracowanych w miesiącu jest bardzo duża, są przypadki, gdzie lekarze pracują po 15 dób z dyżurami w ciągu miesiąca, czyli praktycznie większość życia spędzają w szpitalu, to powinniśmy bardziej rozmawiać o takich bardziej istotnych elementach, jak na przykład stawka godzinowa. Bo to jest taki element, do którego możemy się odnieść. Ta kwota 300 tysięcy wydaje się totalnie absurdalna i bardzo dużym błędem pani minister było to, że nie wskazała dokładnie, jaki to był lekarz i gdzie pracował. Bo lekarze też pracują w prywatnym sektorze i oczywiście tutaj żadne regulacje nie mogą być brane pod uwagę, ale też nie wiemy, za co te 300 tysięcy złotych na tej fakturze się pojawiło. Być może to były świadczenia w ten sposób, że były z jakimś sprzętem medycznym. Możemy sobie wyobrazić, że mógł to topeda, który w ramach tego kontraktu realizował w oparciu o własne wyroby medyczne, zapowiem do protezy. Nie wiemy i to jest duży błąd, że pani minister bardzo konkretnie nie podała przykładu. To ta kwota po prostu budzi daleko idące niedowierzanie. Oczywiście, jak pan doktor powiedział, lekarze różnie zarabiają. Zależy to i od specjalności, i od warunków pracy, bo też miejmy świadomość, że lekarz, który jest na kontrakcie, to w jego przypadku nie jest to mowa o pracy, gdzie są dodatkowe benefity, jakim są urlopy czy płatne, czy kwestie związane z wprowadzeniem składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Te wszystkie elementy są oczywiście w kontraktach niezawierane, więc tutaj lekarze biorą na siebie jak gdyby większy ciężar. Ale musimy sobie jasno powiedzieć, co jest przyczyną tych zarobków, które czasami faktycznie są wysokie. To jest oczywiście niedobór lekarzy i żeby dokonać, powiedzmy sobie, większej efektywności pracy, często dyrektorzy szpitali muszą podnosić zarobki.
Znam specjalistę, lekarza, który ma około 35 lat. Jest to urolog. No i ten urolog pracuje 2 dni w szpitalu, 3 dni w poradniach. No i mówi, że zarabia 25-30 tysięcy miesięcznie. Mógłby więcej, ale nie chce się przepracowywać. No jest to bardzo komfortowa sytuacja, tego rodzaju zarobki, za oczywiście bardzo odpowiedzialną pracę, ale posłuchajmy, co dzisiaj mówiła ministra Leszczyna, potwierdzając medialne doniesienia, że są lekarze, którzy nie tylko zarabiają 80 tysięcy, ale więcej, o czym panowie już i ja wspomniałem. Pyta prowadzący panią ministrę, czy nasz system stać na takie wynagrodzenia dla lekarzy? No i pani ministra na to mówi, że poprosiła Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o analizę wynagrodzeń. Wczoraj spotkaliśmy się też w tej sprawie z panem premierem i przedstawicielami dyrektorów szpitali, pracodawców i przedstawiliśmy mu problem. Tak jak powiedziałam, mamy pewne pomysły, ale najpierw będę z nimi o nich rozmawiała z przedstawicielami środowiska, z lekarzami, pielęgniarkami. Ale dodała także, system potrzebuje 2 rzeczy. Zmian, które pozwolą odwrócić piramidę świadczeń i sprawić, że nie będziemy walczyć o lekarza między 2-3 szpitalami. Po drugie, czy ochrona zdrowia potrzebuje więcej pieniędzy? Tak, dlatego nie uczestniczę w dyskusji o obniżeniu składki zdrowotnej. Wracamy do pana doktora Michała Bulsy. To, co powiedziała pani minister, w pierwszej części może się panu nie podobać, ale ta druga wygląda całkiem konstruktywnie.
Ale ja się całkowicie zgadzam z panią ministrem Leszczyną, że system ochrony zdrowia, jeżeli ma funkcjonować na europejskim poziomie, to powinien mieć europejski poziom finansowy. się całkowicie zgadzam, podpisuję się dwoma rękami pod tym stwierdzeniem i oczywiście tak jak niezmiernie od początku kadencji, ja nawet daję przepis pani minister, jak ten cud osiągnąć. No otóż pierwsza rzecz to pod koniec 2020 roku wrzucono do budżetu NFZ-u pewne świadczenia medyczne, tu głównie chodzi o ratownictwo medyczne, chodzi tu również o finansowanie programów lekowych czy refundacji recept 65+, czy recept do 18 roku życia. Jeżeli byśmy to przesunęli znowu do budżetu, no ale cudownie w NFZ-cie pojawi się bardzo duża kwota środków finansowych, które z dnia na dzień prawdopodobnie by upłynniły sytuację szpitali i byśmy już nie mówili o tym, ile to nadwykonań wykonały szpitale, tylko NFZ by się mógł nawet pochwalić, że coś mu zostało. A drugą rzeczą, to ja oczywiście apeluję również zgodnie za tym, co mówiła dzisiejsza opcja rządząca, jak była opozycją. Mówili, że to bardzo źle, że system finansowania ochrony zdrowia jest wyliczany z takiego wskaźnika N-2, czyli na PKB sprzed 2 lat. I oczywiście apeluję do rządzących, żeby zrealizowali swoją zapowiedź, czyli obliczali ten wskaźnik finansowania z aktualnego PKB. I nagle w systemie pojawi się wystarczająca ilość środków i nagle nie będziemy się już zderzać z takimi problemami, jakie dzisiaj ma NFZ, że limitujemy świadczenia, załóżmy świadczenia jak endoprotezy, plastyka stawu biodrowego. I starczyłoby dla każdego. No to jest po prostu, powiem wprost, trzeba być bardzo odważnym i ja naprawdę życzę, żeby się pojawił kiedyś taki polityk, który bardzo odważnie wejdzie do obywateli i powie, stać nas w ramach ubezpieczenia społecznego zdrowotnego, tego co państwa pobieramy w składkach, na konkretne rzeczy i wylistował. Tylko, że politycy tego nie lubią robić, bo wtedy się okazuje, że jednak nie na wszystko jest w stanie starczyć środków finansowych, no i z tego powstają problemy. Wiadomo, że w każdym systemie pensje stanowią jakąś część tego wydatku, natomiast chciałbym zauważyć, że bez tych wszystkich specjalistów ochrony zdrowia, bo tutaj tak łatwo się tylko to spycha na lekarzy, również od pani pielęgniarek, ratowników medycznych, położnych, salon. Bez tych wszystkich osób ten system po prostu nie działa, nie ma po prostu bez pracowników systemu ochrony zdrowia.
A może jeżeli chodzi o tę państwową służbę zdrowia, warto posłuchać Andrzeja Sośnierza, byłego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który mówi tak. Państwo wywindowało wypłaty lekarzy, często do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, a przecież to dyrektorzy szpitali powinni ustalać personelowi medycznemu takie płace, na jakie ich stać. I jeszcze dodaję, że państwo reguluje płace w administracji państwowej i służbach państwowych, to jest zrozumiałe. Dlaczego jednak państwo reguluje płace w ochronie zdrowia, gdzie pracownicy są pracownikami placówki medycznej? Nie są oni służbą państwową. Kiedyś nawet nie życzyli sobie, aby nazywać ich służbą zdrowia. W czasie kas chorych zniknęły siatki płac i co? Świat się nie zawalił. Ponadto, dodaje Sośnierz, ustawowe regulowanie wynagrodzeń całkowicie sparaliżowało możliwości kierowników placówek. Dyrektor ma minimalne możliwości motywowania dobrych pracowników. Jest jeszcze wiele innych powodów, aby zaprzestać centralnego regulowania płac, ale teraz będzie to trudne. Co na takie diktum pan doktor Jerzy Gryglewicz?
Przede wszystkim musimy powiedzieć jedną rzecz, że ta ustawa dotyczy minimalnych płac. Zarówno lekarzy, jak i innego personelu medycznego. W tej chwili to się bardzo rozszerzyło. I oczywiście jest to pewna ingerencja w tym momencie w politykę dyrektorów szpitali. Natomiast ona nie reguluje maksymalnych płac. I ja jestem oczywiście przeciwnikiem regulacji maksymalnych płac, bo mamy bardzo zróżnicowane świadczenia, za które lekarze otrzymują pieniądze, zwłaszcza w kontraktach. Niektórzy lekarze mają pieniądze uzyskiwane od procedur medycznych, niektórzy mają za godziny. To wszystko jest bardzo skomplikowane. Ważna jest jedna rzecz w mojej ocenie. Osobiście uważam, że te wszystkie wynagrodzenia powinny być w jakiś sposób jawne, zwłaszcza umowy kontraktowe, przynajmniej w kontekście stawki godzinowej, bo te elementy są dosyć ważne, bo oczywiście czasami może dochodzić do pewnych nadużyć i to jest bardzo ważny aspekt. Natomiast tak naprawdę to nie państwo reguluje te wysokie wynagrodzenia, tylko dyrektorzy szpitali. I najczęściej główną przyczyną tych wysokich wynagrodzeń jest fakt, że brakuje konkretnych lekarzy do obsady na przykład dyżurowej i wtedy dyrektor szpitala musi zaproponować na tyle korzystne warunki finansowe, często bardzo wysokie, żeby ten lekarz się znalazł i żeby mieć obsadę dyżurową.
No i pan doktor Michał Bulsa. Panie doktorze, czy nadal obserwujecie zjawisko i plany wyjeżdżania lekarzy młodych, obiecujących, rozwojowych za granicę? Czy ten proces dzięki wysokim albo relatywnie wysokim zarobkom udało się zatrzymać?
Znaczy, jeżeli spojrzymy na cały problem kadrowy w ochronie zdrowia, no to musimy zobaczyć jedną rzecz. Dzisiaj młoda społeczność lekarska nie chce brać udziału w jak gdyby angażowaniu się w takich specjalizacjach bardzo kluczowych dla systemu ochrony zdrowia. I szczególnie to są specjalizacje, które mają związek ze szpitalem. To jest też neurologia. Gdybyście Państwo sobie przeliczyli, przez ostatnie 8 lat zniknęły około 3-4 oddziały neurologiczne w zachodniopomorskim. Naprawdę wydaje się to może mało efektywne albo efektowne, ale jak Państwo sobie pomyślą, że tam leczy się wszystkie udary mózgu z całego województwa, to jednak robi pewne wrażenie. Jeżeli spojrzymy, że chirurgia ogólna umiera, umierają specjalizacje takie jak choroby wewnętrzne, to zamiast odpowiadać na te problemy, to nie ma co dyskutować dzisiaj według mnie tylko o pensjach. To są również warunki pracy. To jest bardzo skomplikowany proces. Jak gdyby dzisiaj coś tak czuję, że kilkanaście lat temu dyrektorzy stwierdzili, że wypchną lekarzy na kontrakty, rzucą na nich całą odpowiedzialność związaną z refundacją leków, dokumentacją medyczną, świadczeniami do NFZ-u. Z wszystkim rzucimy na lekarzy. No niestety to zaczęło działać też na tej zasadzie, że jeżeli ktoś bierze na siebie ryzyko, to zaczyna je trochę wyceniać. I teraz dzisiaj dyrektorzy stwierdzili, że jak już wyhodowali ten problem, o którym się mówiło, jak się w niego wejdzie, to dzisiaj tak samo jak, no, że tak powiem, była władza komunistyczna, tworzyła problem, teraz bohatersko chcą go rozwiązywać. Ten problem jest trochę bardziej szerszy i należałoby spojrzeć to kompleksowo na całą sytuację. My dzisiaj natomiast rzucamy w eter jakieś takie liczby, mówimy, czy ci lekarze dużo, czy mało zarabiają, a to lekarze nie tylko z tego powodu opuszczają nasz kraj, ponieważ zarobki to jest jedno, a drugie to są też warunki pracy. O tym bardzo często zapominamy. Jeżeli natomiast spojrzymy na same wynagrodzenia lekarzy, bo to jest gdzieś tam ciągle w tym eterze, no to ja chciałbym jedynie powiedzieć, o kim my rozmawiamy. Mówimy o osobie. Lekarz specjalista to jest taka osoba, która skończy 6 lat ciężkich studiów, zda egzamin lekarski, skończy staż podyplomowy, a później 5 lat ma specjalizację i jeszcze zdaje kolejny egzamin. Czyli to jest pracownik, który ma, żeby dojść do poziomu startowego, potrzebuje 13 lat edukacji. To jest naprawdę mało takich ludzi ogólnie w systemie można znaleźć, gdzie ktoś wymaga aż takiej długiej edukacji. I jak nawet spojrzy się na inne kraje, Korea Południowa, nie będą nie jakiś odległy kraj, ale tam średnia wynagrodzenia lekarzy to jest 7-krotność średniej krajowej. Belgia w Unii Europejskiej 6-krotność, Niemcy 5,5-krotność średniej krajowej. I tak jak zaczynamy sobie to wszystko analizować, to oczywiście dzisiaj lekarze z jednej strony nie chcą podejmować tych ciężkich specjalizacji szpitalnych i szukają po prostu bardziej bezpiecznych prawnie specjalizacji. I to jest duży koszt dla systemu i dlatego ci lekarze, którzy zostają w tym systemie, no po prostu jest ich mało, więc żeby ich jakoś zachęcić, to próbuje się to robić zachętą finansową, ale nie do końca to już zaczyna działać. A kolejną rzeczą, która się dzieje, to też lekarze oczywiście myślą o tym, żeby wyjeżdżać. Ja jako prezes Izby kilka takich wniosków średniotygodniowo wystawiam, takich zaświadczeń lekarzom, którzy chcą podjąć poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, to robią. Teraz czy rząd taką nagonką, która się aktualnie rozpętała na lekarzy, pomaga sytuacji? Według mnie to działa dosłownie w drugim kierunku.
To nie tylko rząd, także tygodnik Newsweek pisał na ten temat kilka tygodni temu. Był głośny artykuł w sprawie tych zarobków. I wracamy do pana doktora Jerzego Gryglewicza. Wyjazdy lekarzy albo pozostawanie w kraju jest uzależnione nie tylko pana zdaniem również od zarobków, ale od tych warunków pracy, od organizacji tej pracy. Czy ona jest w naszym systemie coraz lepsza? Bo ze strony pacjenta wygląda to na tyle ponuro w niektórych specjalnościach, że do specjalisty czekamy pół roku, a nawet więcej, rok, dwa, zdarza się chociażby w przypadku endokrynologa. A tymczasem prywatnie no ta wizyta może być nie zawsze na następny dzień, ale w ciągu kilku czy kilkunastu dni, no czasem kilku tygodni.
Tak, te problemy są bardzo zróżnicowane od danej specjalności. Powinniśmy pamiętać o największym problemie, jeśli chodzi o kwestie kadrowe, to jest bardzo zaawansowany średni wiek lekarza. On w tej chwili w Polsce wynosi ponad 51 lat. Bardzo ważne jest to, że są specjalności, w których ten wiek jest jeszcze bardziej zaawansowany. I to są specjalności, co jest bardzo niebezpieczne dla systemu, w czterech podstawowych dziedzinach medycyny, czyli chirurgia, ginekologia, pediatria i choroby wewnętrzne. Należy się spodziewać, że w ciągu najbliższych 5-10 lat będzie bardzo duży ubytek lekarzy związany z odejściem tych lekarzy na emeryturę. Na szczęście nasi lekarze na emeryturze też pracują i w ten sposób łatają ogromne dziury deficytowe, ale problem wieku lekarzy jest bardzo ważny. Lekarze, powiedzmy sobie, w zaawansowanym wieku już mniej chętnie dyżurują, mniej chętnie pracują i ta ich efektywność jest jak gdyby mniejsza. Ale są też na przykład specjalności, w których sytuacja radykalnie będzie się poprawiała w najbliższym czasie, jak kardiologia czy radiologia, bo tutaj liczymy, że będzie bardzo duży przyrost lekarzy. Te właśnie specjalności są bardzo chętnie wybierane. Natomiast kwestie kolejek są bardzo skomplikowane, są bardzo różnie w różnych województwach. One zaawansowane, można śledzić w internecie, gdzie się oczekuje, ile dni do danego lekarza. Są takie miejscowości, gdzie pacjenci przyjmowani są tego samego dnia, ale to też zależy od rozmieszczenia lekarzy. Mamy ogromne dysproporcje. No, województwo zachodniopomorskie jest województwem, gdzie te niedobory lekarzy są znaczące, ale na przykład w innych województwach śląskich liczba lekarzy na 100 tysięcy jest stosunkowo wysoka.
No i teraz pytanie, propozycje Ryszarda Petru z Polski 2050. On w dzisiejszej wypowiedzi dla TVN24 mówi tak: dajmy lekarzom możliwość dobrego zarabiania na jednym etacie państwowym. Jego zdaniem należałoby wprowadzić też system prywatnych pieniędzy do systemu publicznego. Udajemy, że system działa, wszyscy wiemy, że mamy dwa systemy obok siebie, prywatny i publiczny, chociaż trzeba dodać, że czasem one się przenikają. Pan doktor Michał Bulsa, co pan na propozycję pana Ryszarda Petru?
No, ja jestem pod wrażeniem aktywności pana Ryszarda Petru. Jestem jego wyjątkowym zwolennikiem, ponieważ nie lubię niekonsekwencji, którą proponuje, no bo z jednej strony mówi o wolnej przedsiębiorczości, mówi o tym, że trzeba zdejmować jakiekolwiek ograniczenia, a tu widzę, że w stosunku do lekarzy to nagle obudził się w niego taki zmysł lewicowy tutaj, takiej kontroli. Najlepiej byłoby jeszcze homonto założyć, też się tak, że tak powiem, nasuwa na myśl, słuchając tej propozycji. Mamy jeszcze w tym kraju, wydaje mi się, pewną swobodę zawierania umów. Jeżeli chcemy dać dyrektorom swobodę kształtowania kontraktów, no to trzeba po prostu stworzyć takie warunki dofinansowania, żeby po prostu każdy lekarz mógł godnie zarobić. A z drugiej strony, żeby pan dyrektor szpitala nie miał problemu, że procedury zawsze pediatryczne są tak fatalnie wycenione, że on po prostu no nie ma z czego i po prostu zawsze wiadomo, że lekarze na pediatrii zarabiają słabiej. A są takie procedury dobrze wycenione, że załóżmy inny oddział jest w stanie dobrze zarobić. I te różnice są wiadome w środowisku i również to nie jest obce dyrektorom placówek, czy tutaj zapewne panu ekspertowi. Natomiast ja uważam, że rozmowa o pensjach lekarskich powinna się oczywiście, jeżeli jest taka konieczność, odbyć. Natomiast byłoby miło, jakby Ministerstwo Zdrowia, czy w ogóle rządzący, w tym przedstawicieli dzisiejszego obozu rządzowego, jak pan Ryszard Petru, zamiast co chwilę rzucać coraz bardziej ambitne pomysły, po prostu spotkał się i porozmawiać. Ja nawet wysłałem propozycję spotkania z panem Ryszardem, ale pewnie się nie doczekam tego spotkania, bo widzę, że to jest takie polityczne bicie piany. My tu nie chcemy rozwiązać problemu i powiedzieć pacjentom prawdy, że jeżeli państwo chcą mieć wszystko szybko i tanio, to niestety tak się nie da. To albo będzie kosztowało pewne środki finansowe, które musimy jako państwo zadedykować dla państwa, albo będą państwo po prostu oczekiwać. I teraz to jest ta pewna różnica filozofii, którą ja mam w sercu, czyli taką, że chcemy zapewnić odpowiedni poziom finansowania, szybciej skrócić i żeby każda złotówka wrzucona w ochronę zdrowia była inwestycją państwa, bo wtedy nie wydajemy środki chociażby na zwolnienia lekarskie czy inne świadczenia socjalne, które trzeba wydać, jeżeli ten człowiek nie jest sprawny w pełni. A filozofią widać części pozostałej establishmentu jest to, żeby po prostu ci chorzy albo przyszli do ochrony zdrowia państw prywatnej, albo żeby po prostu oczekiwali na to i byli na garnuszku państwa. Ja w tym logiki nie widzę, dlatego ja zawsze będę apelował o to, żeby były duże środki na ochronę zdrowia i te środki dzięki temu jak najszybciej doprowadzili pacjentów do sprawności, a że tak powiem, uważam, że z każdym, również z lekarzami można normalnie porozmawiać na temat wynagrodzeń. Tylko ja bym również chciał wtedy, żebyśmy zaczęli, załóżmy, rozmowy na temat wynagrodzeń, nie wiem, załóżmy spółek Skarbu Państwa, bo jakbyśmy mieli tak zacząć sobie analizować, kto jest bardziej przydatny społeczeństwu, no to czy tam ktoś w spółce Skarbu Państwa, który zarabia potężne pieniądze, czy może lekarz na dyżurze o 4 rano, który nas operuje z powodu niezdrożności.
I pan doktor Jerzy Gryglewicz, na zakończenie już podobnie jak pan doktor Michał Bulsa, uważa pan, że no, zarobki lekarzy to nie jest najważniejszy problem, o ile w ogóle jest to problem, gdy chodzi o nasz system opieki zdrowotnej?
Myślę, na pierwszym punkcie jest niedobory lekarzy. Cały czas mam informację, że są zamykane oddziały szpitalne, często właśnie chorób wewnętrznych, neurologii, z powodu braku lekarzy. I to jest ten element najbardziej, powiedzmy sobie, niebezpieczny dla naszego systemu zdrowia. Jeśli chodzi o pomysł pana Ryszarda Petru, to on jest nierealny do wprowadzenia. Wprowadzenie tego typu rozwiązań spowodowałoby, że część lekarzy odeszłoby do systemu prywatnego, z systemu publicznego i wtedy mielibyśmy totalne zamieszanie, bo wtedy by dopiero nam było wielu oddziałów szpitalnych z powodu braku lekarzy. Również część lekarzy z systemu prywatnego musiałoby pracować publicznym i mielibyśmy do czynienia z zapaścią w systemie prywatnym. To jest po prostu na ten moment pomysł niemożliwy do wprowadzenia. Być może za 20-30 lat, jak wykształcimy sporą grupę lekarzy, to takie typu rozwiązanie można analizować, ale przez najbliższe 20 lat to jest nierealne.
Pan dr Jerzy Gryglewicz, ekspert z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I pan dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, specjalista położnictwa i ginekologii. Pozdrawiamy, dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
A my zmieniamy temat.